Mam nadzieję, że pamiętacie, jaki temat kontynuujemy przez cały rok. Duch Święty. Finiszujemy powoli. I wiecie, ten temat jest często kontrowersyjnym tematem, więc ja starałem się mówić o Duchu Świętym, nie jakieś spekulacje teologiczne, żeby czy tak, czy siak, czy owak, lecz starałem się podejść do tego tematu od strony relacji. Nie od strony spekulacji, lecz relacji. Zresztą dlatego, że mottem naszego Kościoła jest: Bóg nie jest Bogiem racji, lecz relacji. Więc to dla mnie istotne było. I jest nadal. Więc myślę sobie, że to, co dzisiaj usłyszymy, te parę myśli, z którymi się chcę z wami podzielić, będą dalej w tym tonie kontynuowane. Ponieważ co dla mnie ważne jest w teologicznych przeżyciach, jakiekolwiek mamy, bo każdy z nas jest teologiem, jeden jest lepszym, drugim gorszym, ale nie nam to oceniać, kto jest lepszy, kto gorszy, przecież nie? Ale każdy, kto ma jakiś pogląd na temat Boga, jest teologiem, ma jakieś nauczanie na temat Boga. Więc to, co dla mnie istotne, tutaj jest, było i chyba będzie cały czas, bo to mnie pochwyciło i w tym kierunku chcę iść, to przybliżać siebie i was do Bożej obecności. To jest najistotniejsze dla mnie. Czyli takie praktyczne wejście w relację z Bogiem. Do coraz bliższej relacji z Nim, do relacji takiej miłości z Nim. Do ukochania Go całym sercem. To jest istota. Dlaczego? Dlaczego to jest takie ważne dla mnie? Ponieważ Bóg tego pragnie. Bóg pragnie tej relacji, ponieważ przede wszystkim stworzył nas po to, aby mieć relację z nami. I to jest podstawa. I wszystko, cokolwiek w naszym życiu chrześcijańskim się dzieje, co zachwiewa tę relację z Nim, bez względu na to, jakby to mądrze wyglądało, jakby to można było pięknie wytłumaczyć, wiecie, to jest moment, gdzie powinno nam się pomarańczowe, a później czerwone światło zapalić, że jest coś nie tak. My potrzebujemy bliskiej relacji z Bogiem i to jest ważne. Dlatego w ramach tej relacji dalej będziemy kontynuować temat Ducha Świętego. I dzisiejszy tytuł kazania jest dosyć krótki, bo brzmi: jeśli. I jeśli. Przeczytajmy tekst z listu do Rzymian, 8 rozdział, od 14 do 17. Ósmy rozdział, tak? Ósmy? Od 14 do 17. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Niektóre teksty mówią synami Bożymi i do tego mamy też odpowiednie wytłumaczenie, dlaczego powinno być synami, ale dziećmi, ale dzisiaj na tym się nie zatrzymamy. Więc, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, w nawiasie synami Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także uwielbieni byli. Dlatego, wiecie, chciałbym parę pytań zadać do tego tekstu. Oczywiście ja będę zadawał te pytania i będę starał się na nie odpowiadać, ale chciałbym, żeby te pytania brzmiały w was, bo to są pytania, na które powinniśmy my sobie odpowiadać. To są pytania do tego tekstu i to są pytania, które mają nas pobudzić do tego, aby odkryć, co za pytania Bóg nam także zadaje, albo do czego mamy dojść poprzez odpowiedź na te pytania. Co to znaczy być prowadzonym przez Ducha Świętego? Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Można zadać sobie pytanie, co to znaczy, że mnie Duch Boży prowadzi? Wiecie, jakbyśmy chwycili te wytłumaczenie, że tam powinno być synami Bożymi, nie dziećmi Bożymi, to oznaczałoby, że syn to już jest ktoś starszy niż dziecko i można by było tak to wytłumaczyć, że ci, którzy są zdolni iść za Duchem Świętym, są już synami Bożymi. Bo niektórzy ludzie, już docierały do mnie takie informacje, że nie są pewni, czy są dziećmi Bożymi, bo nie słyszą Ducha Świętego, nie wiedzą, czy ich prowadzi i tak dalej. Ale jeżeli by ująć to pierwsze tłumaczenie tego, że syn już powinien umieć słyszeć, co Duch Święty do niego mówi i powinien iść za nim, więc to nam daje taki czas dojrzewania, żeby w pełni w to wejść. Ale wiecie, można też powiedzieć, że to prowadzenie to jest też uważne życie. Wiecie, mówiliśmy, pamiętacie, mówiliśmy wstecz na temat Ducha Świętego, który spoczął na Panu Jezusie. Wiecie, on spoczął na Panu Jezusie, on spoczął na tym także, co Pan Jezus przeczytał z Księgi Izajasza, tak? I aby Duch Święty spoczywał, to musiały się dwie rzeczy spotkać ze sobą. Musiał się spotkać odpowiednia osoba, na której spoczywał Duch Święty i odpowiednie dzieło, czyli odpowiedni plan, na którym też Duch Święty spoczywał. Bo jeżeli te dwie rzeczy nie spotkałyby się ze sobą, to najprawdopodobniej Duch Święty by nie spoczywał. Bo co z tego, że spoczywa na osobie, kiedy ta osoba ma konkretny plan, a ta osoba mówi, ja dziękuję, pójdę inną drogą. Tak? Więc trudno jest spodziewać się, że Pan Bóg będzie błogosławił coś, co nie przeznaczył dla naszego życia. Więc jeżeli byśmy spojrzeli się na ten tekst, co oznacza być prowadzonym przez Ducha, moglibyśmy powiedzieć, że to oznacza takie uważne życie, że ja wiem, czego Bóg ode mnie oczekuje, ja idę w tym, ja szukam relacji z Bogiem i wiecie, i ta relacja nie jest szukana gdzieś tam, tylko jest szukana tutaj. Bo to jest Boży plan dla każdego z nas. Podstawowy, fundamentalny. I z życia tym planem, przesiąknięcie tym słowem, wypływa wszystko inne. Ok? Więc inaczej mówiąc, prowadzenie Ducha Świętego tutaj, co akurat do rozważania tego tekstu nam się przyda, to jest takie uważne życie ze świadomością tego, że ja chcę, żeby spoczywał na mnie Duch Święty, chodzę na tyle ostrożnie, aby go nie zasmucić ani nie zgasić i zarazem jestem w tym, czego Bóg ode mnie oczekuje i idę. I idę głębiej, idę dalej. W relacji, która się realizuje także przez to, że ja czytam Słowo Boże i przez to Słowo Boże poznaję Słowo Boże żywe, którym jest Jezus. Amen? 15 werset mówi nam tak. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Wiecie, tu można by było zadać inne pytanie. Mianowicie, dlaczego w tym tekście przeciwstawiony jest duch bojaźni, inaczej mówiąc lęku, duchowi synostwa? Dlaczego takie napięcie tu widzimy, nie? Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Wiecie, widzimy z jednej strony lęk, zniewolenie i z drugiej strony synostwo. Można było zadać pytanie, dlaczego tak tu jest przedstawiony ten tekst? Dlaczego wystarczało było napisać, wzięliście ducha synostwa? Jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego i można by powiedzieć również, że dodaliśmy ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ale jednak mamy tutaj ten tekst, który mówi o lęku, o bojaźni, o niewoli i w przeciwstawieniu do tego tekstu. Myślę sobie, że bierze się to stąd, że duch lęku, który charakteryzuje osoby, które nie ufają Bogu, wiąże i ogranicza życie człowieka. Lęk zakłada sidła. Pamiętacie, lęk przed ludźmi zastawia na człowieka sidła, mówi Salomon. Lęk to reakcja braku ufności w Bożą miłość. Lęk jest czymś, co ograbia nas ze świadomości tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Kiedy znasz swojego ojca, kiedy wiesz, kto jest twoim ojcem i masz z nim bliską relację, zdaje się mówić ten tekst, wtedy mówisz do niego tatusiu, bo Abba, ojcze, oznacza tatusiu. Wiecie, to jest bliska relacja, bliska więź, która uwalnia cię od lęku. Jeżeli jest to dla ciebie tylko teoria, najprawdopodobniej masz problem z tą relacją bliską, na tyle bliską, że możesz do Boga, Stwórcy Wszechświata, powiedzieć: tatusiu. Więc przeciwstawienie tych dwóch tekstów, mianowicie duch lęku i duch synostwa, jest tym napięciem, które mówi nam o tym, że jeżeli jesteśmy świadomi ducha synostwa do tego stopnia, że Bóg Wszechmocny już jest dla nas statusem, to lęk, który nie jest Duchem Bożym, nie ma miejsca w naszym życiu. Stąd, kiedy pojawia się lęk, potrzebujemy mieć świadomość tego, że jest coś nie tak. Coś nie tak w mojej relacji z tatą. I oczywiście, wiecie, wiele osób nie miało właściwych ojców, takich biologicznych, troszkę skrzywili obraz ojcostwa i wielu osób ma problem z tym, aby Boga zaakceptować jako swojego ojca, jako tatusia, jako tego, który zawsze jest ciepły, który zawsze nas kocha, który zawsze jest po naszej stronie, który zawsze nas miłuje, który, jeżeli jesteś wierzącą osobą, już się na ciebie nie gniewa, cokolwiek byś nie zrobił, on cały czas jest dla ciebie, wobec ciebie pozytywnie nastawiony. On cały czas jest pełen miłości do ciebie. Jeżeli mieliśmy niewłaściwy obraz swoich biologicznych ojców, może być to problem. Ale powiem ci, jeżeli już parę lat jesteś wierzący i dalej masz z tym problem, to znaczy, że znowu czegoś nie przerobiłeś po drodze. Znowu coś jest nie tak z relacją twoją z Bogiem. To już czas, aby to zmienić. Ponieważ kiedy czytasz Słowo Boże i odkrywasz Jezusa i niekoniecznie to, co mówi, ale przede wszystkim koniecznie to, co robi Jezus, bo to jest istotne, żebyśmy zobaczyli, bo to, co robi Jezus, widzimy, jaki jest Ojciec. Więc jeżeli to czytasz Słowo i odkrywasz to w taki sposób, to odkrywasz obraz Ojca. A kiedy odkrywasz obraz Ojca, wtedy umyka lęk z naszego życia. Wchodzimy w bliskość z Nim. Widzimy Ojca taki, jaki jest, bo Ojciec jest taki, jak Jezus. Bo Jezus nam objawił Ojca, tak abyśmy mogli to pojąć, jaki jest Ojciec. Ok? Więc, żeby nie być gołosłownym, to przeczytam tekst z Jana, 14 rozdziału, od 7 do 9 wersetu. Gdybyście mnie poznali i Ojca mego byście znali, odtąd go znacie i widzieliście go. Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i mnie nie poznałeś? Filipie, kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić: pokaż nam Ojca? Więc zobaczcie, kiedy poznajemy, obcujemy z Jezusem, jesteśmy blisko Niego, to jakkolwiek miałeś biologicznego ojca, jakkolwiek miałeś skrzywiony obraz, po paru latach potrzebuje się to zmienić, kiedy masz relacje nie tylko z jakimiś intelektualnymi przeżyciami, ale przede wszystkim relacje z Jezusem, pozwalasz otworzyć swoje serce, aby zobaczyć, jaki jest Bóg przez Jezusa i poznajesz Ojca. I wtedy coś umyka z twojego życia. To, co umyka, to lęk. 16 werset w liście do Rzymian mówi nam tam: ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Tu możemy zadać sobie pytanie, czy to chodzi o wewnętrzne przekonanie. Co to znaczy, że Duch Święty świadczy, że dziećmi Bożymi jesteśmy? Wiecie, jak Duch Święty świadczy, że dziećmi Bożymi jesteśmy? Czy budzimy się rano i Duch Święty mówi: dzień dobry, Panie Grzegorzu, ja dzisiaj świadczę, jesteś dzieckiem Bożym. Albo: dzień dobry, Pani Moniko, ja świadczę, że jesteś dzieckiem Bożym. Albo wstajesz, widzisz napis z złotymi literami. Wiecie, to tak zazwyczaj nie wygląda, nie? Może u kogoś to tak wygląda, ale u mnie to tak nie wygląda. Myślę, że kiedy ten tekst mówi, ten to Duch świadczy wesół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, to ten tekst mówi nam o tym, że Duch Święty prowadzi nas do tego, abyśmy byli przekonani, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Inaczej mówiąc, jest to wewnętrzne, u podstaw naszego ducha, naszego serca przekonanie, że należymy do Ojca. Że mamy Ojca w niebie, który się troszczy o nas, że nie jesteśmy sami. Że On nie puścił tego świata w ruch i teraz się przygląda, co się dzieje. Że mamy Ojca, który się o nas troszczy. Który jest bliski. I który szuka tej bliskości z nami. Wewnętrzne przekonanie daje nam wewnętrzną ufność i wewnętrzną świadomość tego, że jesteśmy bliscy Stwórcy Wszechświata. Ale po co nam to wewnętrzne przekonanie, że jesteśmy dziećmi Bożymi, moi drodzy? Po co? Możemy sobie przeczytać i mieć to w głowie. Tak gdzieś tam na jakiejś półce. Ale po co nam te głębokie przekonanie, że jesteśmy dziećmi? 17 werset nam o tym mówi. Jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Dotąd. Po co nam te wewnętrzne, głębokie przekonanie, że jesteśmy dziećmi, dziedzicami Bożymi i współdziedzicami Chrystusa? Po co mamy poświęcać czas, po co ja mam kazanie tutaj mówić na ten temat, żeby po raz kolejny nam to powiedzieć? Po co? Po co to takie ważne? Dlaczego to takie istotne? Po co mamy poświęcać czas? Po co mamy nad tym się zatrzymywać? Tak długo, aż zmieni się nasze serce i wreszcie uwierzy w nie. Ponieważ, moi drodzy, Bóg pragnie, tak mi się zdaje, Bóg pragnie nas upewnić o swojej akceptacji i przynależności do Niego. Po to to robimy, abyśmy mieli bardzo głębokie przekonanie, że On nas akceptuje i że przynależymy do Niego i że On nas ogarnia swoimi ramionami. Tak mocno, tak ściśle, że aż słyszymy bicie Jego serca. Ponieważ ta pewność, uwaga, i tu jest punkt zwrotny teraz, ponieważ ta pewność, i to wszystko, może tak, to wszystko, co powiedziałem do tej pory, aż do momentu pewności w naszym sercu, że jesteśmy dziećmi Bożymi, dziedzicami, a współdziedzicami Chrystusa, jest tak potrzebna, ta świadomość przynależności jest tak potrzebna, to, że w Jego synostwie nie ma lęku, to jest tak potrzebne dla nas, tak istotne dla nas, że nie ma innej drogi do tego, abyśmy byli przygotowani do jeśli. Nie ma innej drogi w tym tekście, którą tu czytam, do tego, abyśmy byli przygotowani do jeśli. Bo ten tekst się ładnie rozwija i zaraz za chwilę byśmy sobie wszyscy uśmiechy mieli wielkie, po uszy, gdyby nie jeśli. Ale Bóg wie, że jest jeśli. I ponieważ jest jeśli, Bóg robi wszystko, abyś wiedział, że jesteś Jego synem, że jesteś Jego dziedzicem, że On Cię kocha, że Cię akceptuje, że w Jego synostwie bliskości takiej, że możesz mówić do Niego Abba, tatusiu, tatulku kochany. Nie ma lęku, nie ma bojaźni, lecz On jest. On cały czas Cię prowadzi, On cały czas ma serce Ciebie w Twoim ręku. On bez względu na to, co się dzieje, On cały czas Cię ma w ręku. Ty potrzebujesz o tym wiedzieć. Ty potrzebujesz mieć to głęboko w sercu, ponieważ nadchodzi jeśli. A co jest jeśli? Co mamy tutaj jeśli? Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Jeśli nam zapowiada cierpienie, moi drodzy. Jeśli zapowiada nam trudny okres. Wiecie, wszystko jest piękne. To jest, do tego momentu jest cudownie. Ale ta cudowność jest nam potrzebna. Ta bliskość jest nam potrzebna po to, że przychodzi jeśli, gdzie jest napisane, jeśli razem z Nim cierpimy. Jeśli razem z Nim cierpimy. Wiecie co? No, chciałoby się wykreślić ten tekst. Chciałoby się to słowo zamienić na co innego, ale to słowo jest. I kiedy to słowo trudne jest, jeśli, tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni. I uwaga, tylko. Czyli inaczej mówiąc, uwielbienie przyjdzie tylko przez cierpienie. To jest dopiero przerażające. Jeżeli żyjesz parę lat już na ziemi, to wiesz, że cierpiałeś nieraz. A Bóg mówi tak: ja cię przygotowuję do tego z innej strony. Ja cię przygotowuję ze świadomości tego, do kogo należysz, czyli do mnie. I teraz, jeżeli jakiekolwiek przyjdzie jeśli, to nie zachwieje to tobą, nie zachwieje to twoją wiarą, nie zachwieje to twoją relacją ze mną. Dlatego tak ważne jest to, co do tej pory powiedzieliśmy, że On jest naszym ojcem, On jest naszym tatusiem. My potrzebujemy mieć tego świadomość, że my jesteśmy Jego synami, Jego dziedzicami i współdziedzicami naszego Pana Jezusa Chrystusa. Co może się kryć pod słowem jeśli? Wszystko to, co hamuje nas w wypełnieniu Bożej woli. Na przykład cierpienie związane z trudem życia. Niejednego trud życia wyprowadził z relacji z Bogiem. Niestety. Jest mi ciężko, jakby był Bóg, byłoby mi łatwiej. I wiecie, i na podstawie ciężko lub lekko całą swoją wiarę z Bogiem postawił. I jeżeli postawił całą swoją wiarę z Bogiem na podstawie tego dobrze lub źle, to przychodzi jeśli, a on nie jest ugruntowany w tym, kim jest i w relacji z ojcem także mówi tatusiu do niego, to co robi? Leży i kwiczy i potrzebuje karetkę pogotowia, która nazywa się kochani współbracia i współsiostry w Chrystusie, jeżeli tacy są, jeżeli go nie dobiją. Jeszcze. Co może być to jeśli? No może być to zerwane relacje. Gdzie zerwane relacje strasznie niszczą nasze samopoczucie. A w konsekwencji naszą relację z Panem Bogiem. Co może być to jeszcze jeśli? Żyjesz w niepewności cały czas. A czy Jezus umarł, czy nie umarł za mnie? A czy jestem zbawiony, czy nie? Czy Bóg mnie kocha, czy nie kocha? I cały czas. Choroba. Popadasz w chorobę. Dzisiaj mówiliśmy, Jezus Chrystus zmarł na krzyżu nie tylko za nasze grzechy, ale za choroby. Modlisz się po raz kolejny i nic się nie dzieje. To chyba bzdura jest. Albo Bóg uzdrawia, ale nie mnie. Widocznie ja nie jestem dzieckiem Bożym. Słyszeliście o takich schematach? Dlatego jak to wszystko, co do 17 wersetu B nie będzie częścią nas, to te wszystkie rzeczy zaczną nas podważać. Śmierć bliskiej osoby. Następne jeśli. Jeśli Bóg by był, najprawdopodobniej nie dopuściłby do tego. Widzicie Bożą mądrość? Jak Bóg nas przygotowuje do tego, mówi, słuchajcie, jeżeli poukładacie sobie to tak, jak w 14, 15, 16 i 17 wersecie A, to kiedy przyjdzie, jeśli jesteście zwycięzcami, bo jesteście w Chrystusie, bo wiecie, do kogo należycie, wiecie, że ja was kocham, wiecie, że jestem blisko was, spotykamy się codziennie ze sobą, macie wewnętrzne przekonanie, kim jesteście, do kogo należycie i że nic i nikt was nie wybije z tego. Pustka emocjonalna. Tam już wydaje się, że nic nie idzie zrobić. W tym jeśli, który się nazywa pustką emocjonalną. Nie czuję Boga. Może go nie ma. No nie? Ale kiedy to wszystko, co powiedziałem wcześniej, jest w naszym życiu. Świadomość synostwa. Głęboka świadomość synostwa to nas nie rozwali. Bo bez względu na to, co czuję, jakie mam emocje, ja wiem, że wiem, bo wiem. Panie doktorze, ja nie jestem głupi. Ja naprawdę rozmawiałem dzisiaj z Bogiem. Rozumiecie, no, to tak trochę wygląda dziwnie, ale Bóg dociera do naszego wnętrza. I tak jest. to nasze myślenie ma zmienić ten świat, a nie świata myślenie ma zmienić nas. Mam pustkę, więc nie ma Boga. Nie. Brak celu. Następny problem. Nie wiem, co mam w życiu robić. Albo wszystko już mi się rozbiło. Albo wszedłem w tym kierunku, wszystko się rozwaliło. Może moje życie jest bez sensu. Ja to zawsze jestem pechowy. A co dopiero prześladowania? Bóg pozwala, żeby tych Koptów ścieli muzułmanie w XXI wieku? I takiego kogoś, kto nie ma ugruntowanej relacji z Bogiem, nie ma w sercu świadomości tego, że jest dziedzicami, nie ma świadomości tych wszystkich rzeczy, to jeśli go załatwi. Beznadzieja. Mało to razem traciliśmy nadzieję. I ktoś jedno słowo nam powiedział, albo przeczytaliśmy jedno słowo z Biblii i zmieniło się wszystko. Lęk. Wiecie, tego nie ma. To nas nie podważy, to nas nie zmieni, kiedy mamy świadomość, że Duch Święty nas prowadzi. Kiedy mamy świadomość, że jesteśmy synami, nie ma lęku. Kiedy mamy świadomość, że jesteśmy dziedzicami i współdziedzicami Chrystusa. Kiedy wiecie, to nie jest tutaj tylko, ale to jest głęboko w sercu. Wiecie, każdy z nas ma swoje Getsemane. Pan Jezus potrzebował stanąć przed swoim jeśli i powiedzieć, nie moja, lecz niech Twoja wola się dzieje. Nie było to przyjemne, ale wiedział, że potrzebuje to zrobić, bo wiedział, kim jest. On wiedział, że jest Synem Boga. I to sprawiło, że przeszedł swoje jeśli. A my również mamy swoje Getsemane. Co to znaczy, że pójdziemy na krzyż? Nie. A nawet jak pójdziemy, to nie zbawimy świata. Mamy swoje Getsemane w sensie tego, że mamy swój plan z nieba, który potrzebujemy zrealizować, mając świadomość tego, że jesteśmy dziećmi, dziedzicami, synami, dorosłymi. I przy realizacji tego planu będzie grat jeśli. I ten grat jeśli będzie chciał nas powstrzymać. Ale kiedy my będziemy mieli świadomość, kim jesteśmy, to jeśli nas nie powstrzyma, mimo tego, że nas trochę potrąci. Amen? Jesteście jeszcze ze mną? Więc, moi drodzy, Bóg ma przygotowaną chwałę dla nas. Lecz ta chwała jest po drugiej stronie góry. A pamiętamy, co trzeba z górą zrobić, tak? Najlepiej przewiercić. Nie odchodzić, bo jest za wielka. Nie obchodzić, bo możemy do wody wpaść. Nie wchodzić na szczyt, ponieważ nie zależy nam na to, żeby nasze imię znali, bo chodzi o niego. Lecz przewiercić się, bo jak się przewiercimy i będzie trochę trudno, to może nas nie będą znać, ale innym pomożemy. Inni pójdą za nami, tak? Więc chwała jest po drugiej stronie góry. Inaczej mówiąc, po naszym jeśli. My potrzebujemy przejść nasze jeśli. Bóg wie, że będziemy w stanie się przewiercić wtedy. I nas nic nie powstrzyma wtedy i tylko wtedy, i tylko wtedy, i tylko wtedy, kiedy będziemy mieli pewność swojej tożsamości. Tego, że jesteśmy dziećmi, dziedzicami, współdziedzicami Chrystusa. Dlatego tak wiele tutaj jest tego tekstu. Dziećmi Bożymi, współdziedzicami, duch synostwa, antylęku, rozumiecie? Współdziedzic Chrystusa. Po to, że kiedy my złapiemy wreszcie tożsamość, to jeśli nas nie powstrzyma. Ból egzystencjalny, moi drodzy, pokonujemy łatwiej, gdy mamy pewność. Gdy nie wątpimy, gdy nic i nikt nas nie jest w stanie wybić z tego. bez względu na to, czy wszystko jesteśmy w stanie wytłumaczyć. Ale kiedy wiemy, że wiemy w środku, to idziemy do przodu. W przeciwnym wypadku, kiedy nie mamy pewności, w przeciwnym wypadku każda przeszkoda i niepowodzenia stworzą sytuację, że powstanie rys na obrazie Boga. W konsekwencji doprowadzi nas to do duchowego bankructwa, moi drodzy. Jesteście? Halo? Rozproszenie? Uwaga, bo jeśli nadchodzi i was chcę rozproszyć. Więc kiedy nie mamy tej pewności i przychodzi jeśli, to może i nie potrafimy chwycić tej pewności, to stworzy się rys na obrazie Boga. W konsekwencji doprowadzi nas to do duchowego bankructwa, moi drodzy. Będziemy tylko w niedzielę do kościoła przychodzić i potrzebowali, aby ktoś nas rozbujał. Rozbujał nas i zanim się dobrze rozbujałem, już koniec. A jeszcze trzeba przeżyć tydzień. To jest przerąbane. Więc kiedy powstaje kiepski obraz Boga w naszym życiu, to objawia się kiepski obraz Boga przez nas. I to jest wtedy bardzo niedobrze. To świadczy o braku relacji z Bogiem. Bo kiedybyśmy mieli właściwą relację z Bogiem, to jeśli nie sprawi, że powstanie rysa. Jeśli nie ma takiej mocy, żeby powstała rysa. Zwycięska droga przez jeśli prowadzi między innymi przez werset Jana 3,16. Pamiętacie? Albowiem Bóg świat... Świetnie. Więc albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I wiecie, i to znowu ciśniemy bardzo mocno na ewangelizacjach i bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Ale ja uważam, że ten tekst jest też dla wierzących. I nawet dzisiaj Piotr powiedział o poznaniu Pana dzisiaj. O poznaniu Jezusa powiedział, że chce poznać, tak? Wiecie, kiedy ja się nawróciłem, to mówiłem wszystkim, że poznałem Boga. A teraz jestem już wiele lat nawrócony i ja nie wiem, czy znam Boga. Powiem wam, wiele mam pytań, ale wiem, że coś w moim wnętrzu się zmieniło. Nie mam odpowiedzi, wiecie? Nie rozumiem Bożych dróg w wielu miejscach, ale coraz większą tożsamość mam tego, kim jestem. I wiecie, i już naprawdę, na przykład osoby się mnie pytają nieraz, czy długo będziesz w Norwegii, nie? Ja nie wiem. I powiem wam, mnie to nie obchodzi nawet, jak ja długo będę. Bo czy ja tu będę, czy nie będę, to mnie to nie sprawia, że się czuję lepiej lub gorzej, lub jeszcze jakoś tak, nie? Oczywiście ja to trochę przejaskrawiam w tym sensie, bo na ludzki sposób chciałbym być, bo mi to dobrze. Ale chodzi o to, że dla mnie ważne jest, żebym wiedział, że robię to, co Bóg chce i to jest najlepsze. Bo wiem, że to sprawia, że będę się czuł szczęśliwy. I to jest istotne. Więc zobaczcie, Jana 3,16 mówi tak, że Bóg dał, albo Bóg tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto weń wierzy, miał życie wieczne, tak? I my to mówimy do niewierzących ludzi. Pamiętacie, Laodyceę też się często do niewierzących cytuje, nie? Nie? Że stoi u drzwi koła, czy tymczasem to jest do kościoła. I wiecie, ale jakbyśmy ten werset do kościoła rzucili, to tam jest powiedziane słowo życie wieczne, tak? I wiecie, życie wieczne, to ja się... Jeżeli się nie mylę, to niewierzący też mają. Czy nie mają? Mają. Więc jeżeli, dobra, ale jeżeli tu jest powiedziane życie wieczne, to znaczy, że nie tylko chodzi o to, że ja będę wiecznie żył, a zazwyczaj tak się rozumie. Wiecie, jeżeli byśmy spojrzeli się, jaki jest klucz do tego, to musielibyśmy Jana też zapytać, tego, który napisał o tym życiu wiecznym, co to znaczy życie wieczne. A 17:3 mamy odpowiedź w Jana. Kto zna 17:3 na pamięć? Tak? A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Widzicie, o co tu chodzi? Wiecie, Chodzi o to, żebyśmy mieli relację. To jest relacja. I zobacz, syn został posłany po to, abyśmy poznali ojca i syna i mieli relację, ponieważ ta relacja tworzy tożsamość w naszym życiu. Tożsamość dzieci, dziedziców, współdziedziców, usynowienia i sprawia, że mamy pewność, a ta pewność sprawia, że kiedy przychodzi jeśli, to my mówimy nie temu jeśli. I idziemy drogą, którą Bóg nam przygotował. Amen? I wiecie, i Bóg do tego nas prowadzi, aby tak się stało. Bo to sprawia, że stajemy się zwycięzcami w Chrystusie. Jaka jest droga do tego? To moja taka zachęta. Żeby to, że kiedy przyjdzie jeśli, to my nie damy się spoliczkować. Po pierwsze, rozmyślaj nad tekstem Biblii, ponieważ to prowadzi nas do odnalezienia tej pewności. Czytajmy list do Rzymian, że jesteśmy dziećmi, że jesteśmy dziedzicami, jesteśmy usynowieni, że ten Duch inspiruje nas do tego, abyśmy mówili tatusiu. Wiecie, jakiś czas temu byłem na spotkaniu wśród wierzących ludzi, którzy nie tylko tak sobie chrześcijańsko żyją, ale studiują też teologię. I rozmawiałem na temat tego, żeby mówić, że ja mówię nieraz do Boga tatusiu, a dwie osoby mówią do mnie, ja bym się bał tak powiedzieć, albo to by niezręcznie, to nie tak. I wiecie, i później przerwa się skończyła, już nie rozmawialiśmy na ten temat, ale ja sobie tak myślę. Mówię, jeżeli Duch Święty nas prowadzi do tego, to jeżeli ja mam problem, to pytanie jest, gdzie się zatrzymałem? Gdzie się zatrzymałem, że nie pozwalam Bogu przez moje wnętrze przemówić tatusiu? Przy inspiracji Ducha Świętego. Wiecie, to jest tak istotne, bo my hamujemy nieraz. My mamy swoje poglądy i te poglądy sprawiają, że wszystko trzeszczy, trzyma się. I my się czujemy niezręcznie w czymś, czym powinniśmy się naturalnie czuć. Ale widzimy, że Duch Święty prowadzi nas do tego, aby powiedzieć tatusiu. Niekoniecznie po imieniu, tak jak Świadkowie Jehowy zachęcają. Ale mówić tatusiu, bo to jest nasz tatuś przecież. Na te podstawowe pytania powinieneś mieć odpowiedź nie tylko w głowie, że jesteś dzieckiem, że jesteś usynowiony, że możesz mówić tatusiu, że jesteś dziedzicem, współdziedzicem. To nie tylko w głowie powinno być. Głowa może być przekonana do innego myślenia, ale kiedy złapiemy we wnętrzu, to już inaczej. Więc nie tylko w głowie, to za mało. To powinno być głęboko u podstaw naszej świadomości, moi drodzy, ponieważ z serca tryska źródło życia. Kiedy mamy to w sercu, to chociaż czegoś nie rozumiemy, to idziemy. Pamiętacie, po raz kolejny powiem o Piotrze. Czy Piotr rozumiał, co to znaczy jego ciało pić i jeść i pić jego krew? Przecież ludzie się poodwracali i odeszli. Kiedy Pan Jezus się do nich zwrócił, wy chcecie odejść, a on mówi, gdzie my pójdziemy, ty masz słowa żywota. Więc Piotr sobie intelektualnie przemyślał, że Pan Jezus wiedział, co mówi, ma rację i tak dalej. Myślę, że on mniej wiedział niż ci, co odeszli. Mógł mniej wiedzieć niż ci, ale on wiedział, że jest przy nim, nawet nie wie, o co chodzi. Jego mózg też to obraziło, ale jego serce było przy tym, bo on wiedział, że słowa życia są w Jezusie, że on jest słowem życia. I to jest piękne. Wiecie, i do tego zmierzamy, czytając Słowo, odkrywając, kim jesteśmy. Bo wiecie, kiedy czytamy Słowo i odkrywamy, kim jesteśmy, to odkrywamy prawdziwych siebie. W lustrze nie widzisz prawdziwego siebie. Bo za miesiąc będziesz inaczej wyglądał. Który obraz jest prawdziwy? Który? Ten, wczorajszy, dzisiejszy, czy ten, co byłeś niemowlakiem i tak dalej. No, wiecie, to jest obraz twojego ciała tylko. Ale jaki jesteś w Chrystusie, to czytasz tu, odnajdujesz i twój mózg będzie nieraz robił B, bo nie mogę tego pojąć, ale chwyć to, czytaj, siąkaj tym, rób wszystko, żeby to weszło. Bo kiedy złapiemy tą tożsamość, to wiecie, co się dzieje? To będziemy właściwie rzeczy czytać. Wiecie, powiedziałem, że żeby znać Ojca, potrzebujemy poznać Jezusa, ale żeby poznać Jezusa, potrzebujemy widzieć, co on robił, tak? A niekoniecznie, co mówił. Bo zobaczcie, jak nie znamy właściwie Jezusa, a będziemy czytać, co mówił, to to, co mówił, źle zinterpretujemy. Albo źle odczytamy. A kiedy wiemy, kim On jest, to wiemy. To łatwiej jest nam odczytać to, co On mówi. Kiedy ktoś by mi powiedział, Jasiu wczoraj mówił, że cię nienawidzi, to bez względu na to, jak logicznie by mi to mówił, to ja bym powiedział, wiesz co, nie zgadzam się z tym. Ty masz jakiś zły plan. Rozumiecie? Bo znam Jasia. Wiem, jakie mamy relacje. Wiecie, i to jest na tej zasadzie. Kiedy my nie mamy relacji z Bogiem bliskiej, to mamy problem. I będziemy czytać słowo i będziemy słyszeć zupełnie co innego. Dlatego wiecie, my czytamy słowo. Nam czytają słowo. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wiedzieli, kto nam czyta słowo. Chodzi o to, żebyśmy się zmieniali, bo przecież ty też w domu czytasz słowo. Ale pytanie jest, kto czyta słowo? Czy ktoś, kto ma świadomość, że jest dzieckiem? Czy ktoś, kto żyje jak sierota? W swoim myśleniu oczywiście. Jest sierotą. Więc myśli Słowa Bożego, te myśli powinny się łączyć z naszymi emocjami i powinny nas kształtować. I kiedy nas będą kształtować głęboko, głęboko, to nie damy sobie wyrwać tego, bo to będziemy, przez ten pryzmat będziemy życie postrzegać. Powinniśmy czytać i rozmyślać, co to znaczy jest być dzieckiem Boga. Czytaj i rozmyślaj, co to znaczy, że jestem dzieckiem Boga, co to znaczy. Co to znaczy, że Boży Duch Synostwa usuwa lęk z mego życia. Co to znaczy, że kiedy jestem synem, ja nie mam lęku, ja mam usunięty lęk. Co to znaczy? Co to znaczy, że jestem synem? Mam ducha synostwa w sobie. Co to znaczy, że jestem dziedzicem i spadkobiercą Boga? Wiecie, że dziedzictwo można dwojako tutaj rozumieć, tak? Że ja jestem dziedzicem Boga, inaczej dziedziczę to, co Bóg mi dał, tak? Ale wiecie, co może też oznaczać? To możemy się zastanowić, co to znaczy, bo może my jesteśmy dziedzictwem Boga. Inaczej Bóg ma tutaj, my jesteśmy Jego dziedzictwem. To jakby trochę myślenie w drugą stronę, tak? To mówi o tym, jesteś tutaj na ziemi, aby coś odpowiedzialnie zrobić dla Niego, bo On ma w Tobie ratunek. Ale dobra, tego nie ruszamy. Więc co to znaczy, że jesteś współdziedzicem Chrystusa? To są wszystko rzeczy, które potrzebujemy mielić. Aż to wejdzie do środka i obudzicie ktoś o 12 w nocy. Kim jesteś? Dzieckiem Bożym. Synem Bożym. Dziedzicem. Współdziedzicem Chrystusa. No, żeby nie było tak. Ktoś ci o 12 obejrzał. Kim jesteś? Spadaj, pociwamy. Także wiecie, no, różne rzeczy mogą z nas wyjść. Ważne, żeby wychodziły te, co są w sercu. A zawsze wyjdzie to, co jest w sercu, kiedy odpowiemy szybko, bez myślenia. Zazwyczaj. Więc uwaga. Końcowe zdania. Uwaga. Przyjdzie jeśli. Przyjdzie do naszego życia jeśli. Ale czy będziesz do tego przygotowany? To jest pytanie ważne. Czy gdy potrząśnie tobą jeśli, będziesz w stanie się przebić? Czy kiedy potrząśnie tobą jeśli, czy ty będziesz w stanie się przebić przez to, co cię dotknie? Cokolwiek by to było. I ja teraz powiem od siebie. Na pewno będziesz w stanie się przebić, gdy dzisiaj do tego się przygotujesz. A ja wierzę w to, że będziesz się przygotowywać. Wierzę w to, że będziecie rozmyślać. Wierzę w to, że to słowo będzie jak pokarm. Wierzę, że będziecie myśleć nad Słowem, nad tym, co Bóg mówi o nas. Bo będziecie się do tego przygotowywać. W jaki sposób, żebyście już się mieli 100% pewność? Potrzebujemy myśleć nad naszą tożsamością. Rozmyślać nad naszą tożsamością, którą mamy. Potrzebujemy poznawać kochające serce Ojca. On nas kocha, moi drodzy. On nas wybrał przed założeniem świata, zanim cokolwiek zrobiliśmy i zdecydował się, że nas zbawi. I teraz, nawet jeżeli coś ci nie będzie wychodzić, On zdania nie zmienia i dalej cię kocha. I to jest niebywałe. Nic nie możesz zrobić, aby to zmienić. Już jesteś pochwycony. Taki jest ojciec, więc nie wal się po łbie. On cię kocha. Cokolwiek ci nie wyjdzie, wal w jego ramiona. Bo on jest kochającym ojcem. Więc poznawaj kochające serce Ojca, które objawił nam poprzez swoją postawę Pan Jezus. Czytajmy, patrzmy się, co Jezus robił, jak okazywał miłość, jak okazywał litość, jak się troszczył. Bo to jest Ojciec. Amen.